Przez następne tygodnie, miesiące i lata pomagałem mu jak umiałem. Może dlatego, że taki miałem kaprys, a może dlatego, że widziałem w tym jakieś dobro. Po latach pracy dla systemu zła potrzebowałem radykalnej odmiany. Nie zostałem jego informatorem, a on nie został moim OZI. Ale na swój sposób wspieraliśmy się i pomagaliśmy sobie nawzajem. Tak naprawdę w pogoni za informacją Wojtek wciąż popełniał szkolne błędy. Popełniał zwłaszcza wtedy, gdy na informacji zależało mu w sposób szczególny. Jak na przykład w sprawie dotyczącej wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Widziałem to zwłaszcza na jego spotkaniach z Aleksandrem Lichockim, ostatnim szefem kontrwywiadu PRL. Wojtek prosił, bym przyjrzał się pułkownikowi z bliska i przedstawił swoją ocenę jego wiarygodności według zasady swój pozna swego. Prawda była taka, że Lichocki, widząc, jak bardzo Wojtkowi zależy na informacjach, zwłaszcza w tej sprawie, bawił się nim, jak kot z myszką. Raz rzucał strzęp informacji, innym razem podpuszczał lub coś obiecał, przyspieszał, potem nagle zwalniał, w zależności od swojego widzimisię. Wiedziałem, że to nie może skończyć się dobrze. A jednak w najczarniejszych koszmarach nie wyobrażałem sobie, że skończy się aż tak źle. Pewnego wiosennego dnia 2008 roku zadzwonił do mnie Jacek Mąka, który bez względu na zawirowania na scenie politycznej płynął jak zawsze z prądem i wciąż był na topie. Tak więc czasy się zmieniły, a Jacek znów był wiceszefem ABW, tym razem jako zastępca Krzysztofa Bondaryka. Musimy się spotkać i to pilnie, rzucił w słuchawkę. W jego głosie wyczułem niezwykłe ożywienie, czy może nawet podenerwowanie. Był to jednak czas, gdy byłem już na aucie i po 15 latach babrania się w bagnie marzyłem tylko o spokojnym życiu emeryta. Ze stanowiska, z jakiego przechodziłem na emeryturę i stopniem majora, miałem gwarantowane ponad 8 000 złotych brutto. Można więc było żyć, prawda? I to w spokoju. Ale spokój nie był mi dany. Tomek, jest ważna sprawa, zaczął bez zbędnych wstępów, gdy spotkaliśmy się jeszcze tego samego dnia, wieczorem. Potrzebujemy cię. Firma cię potrzebuje, sprecyzował. Ale mnie już nie ma. Jestem na aucie i dobrze mi z tym, odparłem. A nie przydałaby ci się robota w spółce Skarbu Państwa? Góra forsy, może nawet z 5 zerami. Do tego zero wysiłku i odpowiedzialności. Pieniędzy nigdy za dużo, odparłem zaskoczony nieoczekiwaną ofertą. No ale co miałbym robić? Najpierw musisz zrobić coś dla firmy. Słucham? Zapytałem już ostrożnie, bo nagle nie wiedzieć czemu zacząłem się obawiać tej rozmowy. Masz kumpla, dziennikarza, wiesz, tego Szumlińskiego. A ty skąd o tym wiesz? Zapytałem naiwnie. Jacek popatrzył na mnie, jakbym urwał się z choinki. No, nie było pytania, dodałem szybko, rozumiejąc popełnioną gafę. Co chcecie od Szumlińskiego? Ma znajomych w WSI i kumpli w komisji weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza. Jest pomysł z góry, rozumiesz. Pewien plan, by to wykorzystać. Trzeba rozpierdolić tę komisję. Rozpierdolić po prostu. To opłaci się także Sumlińskiemu. Pogadaj z nim, okej? On na to nigdy nie pójdzie, to harcerz. Odpierdolcie się od niego, krzyknąłem, bo nagle zebrało mi się na wymioty. Stare demony, które zostawiłem daleko za sobą, wracały. Na jeden krótki moment Jackowi odebrało mowę. Był całkowicie zaskoczony moją ostrą reakcją, której gwałtowności najwyraźniej się nie spodziewał. Szybko jednak odzyskał zimną krew. No, więc ten twój kumpel... To nie jest mój kumpel, przerwałem. No, więc ten twój kumpel zrobi to, co trzeba, albo pójdzie siedzieć, kontynuował niezrażony. I ty pomożesz nam w tym, by zrobił, co trzeba. Zrobi to ze swoją wolą albo bez swojej woli, nam to obojętne, ale zrobi to. I dobrze ci razy nie próbuj żadnych sztuczek. To już nie był stary przyjaciel. Twarz mojego kolegi wykrzywiał teraz dziwny grymas, a w oczach pojawiło się coś, czego nie widziałem u niego nigdy wcześniej. I wtedy pomyślałem, że chyba tak naprawdę nigdy go nie znałem. I jeszcze to, że tak może wyglądać nienawiść. To prosisz czy grozisz? Zapytałem, siląc się na spokój, choć nerwy miałem napięte jak postronki. To jak będzie? Załatwisz to? Zapytał z naciskiem. Pewność siebie nie opuszczała go nawet na moment. Nie możecie poszukać innej ofiary? Gość ma rodzinę. Od kiedy zrobiłeś się taki wrażliwy? Zresztą nieważne, załatwisz to, kurwa, czy nie? Wrzasnął. Nie załatwię. Odpierdolcie się ode mnie i od niego. Nie chcę mieć z tą historią nic wspólnego. Chcę już tylko spokoju. Popatrzył na mnie przeciągle, nie odzywając się dobre pół minuty. W powietrzu można było usłyszeć przelatującą muchę. Po chwili Jacek uspokoił się i uśmiechnął. Zupełnie tak, jakby nic się nie wydarzyło i jakby ostatnich kilka minut nie wykopało między nami głębokiego dołu. Dołu, którego wiedzieliśmy o tym obaj dobrze. Nikt i nic nie mogło już zasypać. Tomasz, tej rozmowy nigdy nie było. I lepiej będzie dla ciebie, byś nie robił głupstw i byś o niej teraz, w tym momencie zapomniał. Już zapomniałem. Skłamałem, bo przecież rozumieliśmy dobrze obaj, że żaden z nas nie zapomni jej już nigdy. Jacek Mąka popatrzył mi w oczy raz jeszcze, po czym bez słowa pożegnania odwrócił się na pięcie. Odszedł tak szybko, jak się pojawił. Po powrocie do domu otworzyłem butelkę wódki. Nalałem i opróżniłem zawartość kieliszka, a potem drugiego i trzeciego. Zrobiło mi się niedobrze i nie mogłem więcej pić. Przyłożyłem głowę do poduszki i próbowałem zasnąć. Ale z równie dobrym skutkiem mógłbym próbować wzbić się w powietrze. Usiadłem na łóżku i zapaliłem papierosa, a właściwie kilka papierosów, które przypalałem jeden od drugiego. Ścigały mnie stare grzechy i dawny świat, który nie dawał za wygraną. I to odkrycie stało się dla mnie czymś przerażającym. Chciałem o tym świecie zapomnieć, ale on najwyraźniej pamiętał o mnie i nic nie można było na to poradzić. Zastanawiałem się, co robić i nie widziałem żadnego rozwiązania, przynajmniej żadnego, które miałoby jakiś sens. Pytanie, co robić, powracało jak bumerang. Ostrzeżenie Sumlińskiego nie wchodziło w grę. Gdyby dowiedział się o przygotowywanej prowokacji i o tym, co mu szyją, z pewnością zrobiłby wszystko, by to nagłośnić i miałby słuszność. Przynajmniej ja zrobiłbym tak na jego miejscu. W ten sposób rozładowałby podkładaną minę i być może uratował siebie. Choć i to rzecz niepewna. Za to z całą pewnością pogrążyłby mnie. Bo o czym jak o czym, ale o jednym mogłem w tej sytuacji nie wątpić. W grze o taką stawkę, a coraz wyraźniej docierało do mnie, jak wysoka to stawka, w zasadzie najwyższa z możliwych, nie było miejsca na przebaczenie. Oczywiście mogłem nie robić nic i liczyć na to, że moja niesubordynacja pójdzie w zapomnienie. Choć tu też oczywiście nie było pewności. Mogłem za to mieć pewność, że w sytuacji mojego milczenia Wojtek nie ma żadnych szans. Nie zrobić nic znaczyło tyle samo, co wydać go na pewne zniszczenie pomysłodawcom intrygi. Nawet nie próbowałem się domyślać, jaki plan mógł powstać w głowach potworów, które tylko zewnętrznie przypominały ludzi, gdy tymczasem w rzeczywistości nie było w nich nic ludzkiego. Wiedziałem jednak, co będzie dalej. A wiedziałem, bo takie rzeczy firma robiła już wiele razy. Najpierw fikcyjny zarzut, potem kontrolowane przecieki z prokuratury i usłużni dziennikarze, których newsy 100 razy przemielą zaprzyjaźnione agencje PR i pożyteczni idioci, a na koniec celowe kontrole i areszt. Jeśli to nie starczy, zostanie jeszcze rodzina. Na koniec kolejny zarzut, a potem jeszcze jeden i tak bez końca, a przynajmniej do momentu, aż nieszczęśnik będzie miał dość. Gdy po miesiącach czy latach wyjdzie z aresztu, o ile w ogóle wyjdzie, bo nie wszyscy wychodzą, a przynajmniej nie wszyscy na własnych nogach, będzie wrakiem człowieka, na którego na zewnątrz często już nikt i nic nie czeka. Oczywiście w międzyczasie podpisze, co trzeba i pogrąży, kogo trzeba. To tylko kwestia metody i konsekwencji. Tak działał ten system. Kiedyś podobne tragedie nie robiły na mnie wrażenia, ale to było dawniej. Teraz było mi Wojtka serdecznie żal. Zwłaszcza, że w międzyczasie zdążyłem go lepiej poznać i nawet polubić. Zastanawiałem się, jak mogę mu pomóc i jednocześnie nie pogrążyć siebie. Myślałem i nic nie wymyśliłem. Postanowiłem zagrać na zwłokę i przynajmniej do momentu, do którego czegoś nie wymyślę, nie kontaktować się z Wojtkiem ani z nikim innym. Nie odbierałem telefonów, przestałem reagować na e-maile. Trwało to kilka tygodni, aż któregoś dnia wymyśliłem rozwiązanie. Tkwiło w chytrym planie, a przynajmniej ja tak o nim myślałem. Powiedzieć tak, by zrozumiał, ale jednocześnie nic nie powiedzieć. Brzmi skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy było to banalnie proste i sprowadzało się do ograniczonego przekazu informacji. Jeśli będzie mądry, to zrozumie i może wyjedzie gdzieś po cichu. Im dalej, tym lepiej, myślałem. Przeczeka gdzieś burzę, a w międzyczasie może znajdzie się rozwiązanie. A jeśli jednak okaże się głupcem? A cóż, przecież nie jestem Duchem Świętym i nie rozwiążę wszystkich problemów tego świata, prawda? Uruchomiłem naszą skrzynkę kontaktową i w 2 dni później spotkaliśmy się w Warszawie. Spotkanie było krótkie. Wojtek, coś się wokół ciebie dzieje, ale nie wiem jeszcze co. Początkowo myślałem, że chodzi o mieszkania służbowe, ludzi z firmy, wiesz, tego tematu, który badałeś. Ale teraz sam już nie wiem. Rzuciłem przez zęby, rozglądając się uważnie i przypalając nerwowo papierosa od papierosa. Nawet przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności i stosowaniu wszystkich chwytów, w których mnie wyszkolono, nie byłem pewien, czy nie mam ogona. A zwłaszcza, czy ogona nie przyciągnął Wojtek. Choć tego, że przyciągnął, byłem akurat prawie pewien. Zareagował, jak sądziłem, trochę nerwowo i zasypując mnie pytaniami, na które jednak nie mogłem dać odpowiedzi. Jak masz niezałatwione sprawy, to je jak najszybciej załatw. A tak w ogóle, to na twoim miejscu wyjechałbym gdzieś na jakiś czas. To byłby naprawdę niegłupi ruch, zasugerowałem, nie patrząc mu w oczy. Jak mogłem się spodziewać, sugestia wywołała falę kolejnych pytań. Ale to już się zaczęło robić niebezpieczne. Musiałem to przerwać i to natychmiast. Uważaj na siebie. Przykro mi. Rzuciłem na odchodne. Pożegnałem się najszybciej jak mogłem, licząc na to, że Wojtek okaże się mądry. Zrozumie i może wyjedzie na trochę. Albo zniknie z oczu. W jakiś inny sposób. Kilka dnie później, 13 maja 2008 roku, około południa, wszystkie serwisy informacyjne podały, że właśnie trwają przeszukania u członków komisji weryfikacyjnej WSI oraz u jednego dziennikarza TVP. Według komunikatów sprawa miała być rozwojowa i dotyczyć wydarzeń najwyższej wagi państwowej. W tle pojawiał się handel tajnym aneksem do raportu WSI i tajemnicami państwowymi. A jednak Wojtek okazał się głupcem. Obiecałem sobie, że mu powiem to przy najbliższej okazji. Czy jednak mogłem przypuszczać, że najbliższa okazja nastąpi dopiero za 7 lat? Decyzję sądu pierwszej instancji o wypuszczeniu na wolność po 48 godzinach spędzonych w izbie zatrzymań potraktowałem jako wypadek przy pracy. Ktoś czegoś nie dopilnował. Wybrano nie tego sędziego, co trzeba. Zdarza się. Sprawa była jednak zbyt poważna, by na podobne zaniedbanie pozwolono sobie po raz drugi. Wojtek zyskał czas, ale wiedziałem, że to wszystko, co mógł zyskać. I dlatego decyzję sądu drugiej instancji, tym razem o aresztowaniu, potraktowałem jako rzecz zwyczajną. Nie przewidziałem tylko dwóch rzeczy. Raz, że decyzja o aresztowaniu poprzedzona zostanie tak zmasowaną nagonką, która doprowadzi do załamania mojego znajomego i jego samobójczej próby. Dwa, że przed próbą odebrania sobie życia napisze on pożegnalny list. Wiedziałem, że taki list, zawierający informacje o tym, że próbowałem go ostrzec przed niebezpieczeństwem, to koniec wszystkiego. I wiedziałem, że teraz musi się coś wydarzyć. Nie wiedziałem tylko ani dokładnie co, ani kiedy. Pozostało oczekiwanie. Tygodniami, miesiącami. Nie działo się nic. A potem nagle zareagowali. Tego wieczora wracałem do domu. Ostatnia rzecz, jaką zapamiętałem, to widok nieba, które zobaczyłem upadając. A potem nastąpiła cisza.